A w studio dołączyła do nas pani Kaja Godek, pełnomocnik inicjatywy Zatrzymaj Aborcję, członek Fundacji Życie i Rodzina. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak idzie zbieranie podpisów?
Bardzo dobrze. Już jest taki termin, że trzeba odsyłać się do nas do biura. Do 20 listopada muszą trafić na Ogrodową w Warszawie. Po 20 listopada będziemy je liczyć i zobaczymy, ilu Polaków wsparło prawo do życia dla niepełnosprawnych dzieci. Wiemy już na pewno, że jest przekroczone 100 tysięcy, które jest wymagane, żeby ten projekt został skierowany do czytania w Sejmie. Tak naprawdę ze wszystkich zbiórek, które były do tej pory, ta zbiórka rozwijała się najlepiej i po 5 tygodniach mieliśmy 200 tysięcy w poprzednich zbiórkach. Po 5 tygodniach pamiętam, że było około 20-30 tysięcy. Więc prognozujemy, że ten wynik może być dosyć wysoki, ale jaki będzie, zależy od wszystkich, którzy tego słuchają. Zależy od tego, czy się podpiszą, czy wesprą projekt, z którym przyszliśmy do Sejmu.
Trybunał Konstytucyjny zbada, czy w ogóle jest konstytucyjna zasada dopuszczająca aborcję ze względu na chorobę, jakąś chorobę płodu.
To jest tak naprawdę proste pytanie. Czy zabijanie obywateli polskich podejrzanych o chorobę to może być element polskiego porządku prawnego? Takie pytanie dostali sędziowie Trybunału. Oczywiście ono jest rozpisane na ponad 30 stronach wniosku. Tam jest przywołane orzecznictwo, przepisy prawa i polskiego i europejskiego i jest oczywiście czym się zajmować od strony prawniczej. Natomiast jeśli chodzi o clue, to jest takie proste pytanie. No, mamy taką deklarację w tej chwili, że ten wniosek będzie rozpatrywany, jak to powiedziała sędzia Przyłębska, w ciągu miesięcy. Liczymy na to, że rzeczywiście tutaj sprawa się będzie rozstrzygała bez opóźnień. Tak jest skonstruowany z kolei przepis, tak są skonstruowane przepisy o inicjatywie obywatelskiej, że w tym czasie będzie również czytanie projektu w Sejmie obywatelskiego Zatrzymaj Aborcję. I cóż, jest pytanie, co będzie pierwszy, czy pierwszy będzie projekt obywatelski, czy pierwszy będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli chodzi o obywateli, to nie mają wątpliwości, że dzieci z zespołem Downa i z innymi schorzeniami nie można zabijać, a wyrazem tego jest masowe poparcie dla tego
projektu. A jeżeli Trybunał też nie będzie miał wątpliwości, wtedy ten projekt obywatelski, rozumiem, nie będzie miał racji bytu, bo nie ma co procedować, skoro Trybunał orzeknie, że coś jest niezgodnego z Konstytucją.
Tutaj są możliwe dwie ścieżki, tak naprawdę trzy. Ta trzecia jest moim zdaniem mało prawdopodobna. To znaczy Trybunał może orzec, że zabijanie dzieci z niepełnosprawnościami jest zgodne z polską konstytucją. Teoretycznie może tak być. Natomiast może też orzec, że jest niezgodne i że przepis dotyczący aborcji eugenicznej traci moc. Albo może też dać parlamentowi czas na uchwalenie prawa. Jakiś okres przejściowy, w którym trzeba takie prawo uchwalić. Wtedy to się wszystko składa w całość. Inicjatywa Zatrzymaj Aborcję może być takim projektem, który zostanie uchwalony.
Wie pani, że na wyższym piętrze, czyli w Nowym Jorku, w ONZ-cie, cały czas się debatuje nad wpisaniem prawa do usuwania, zabijania dzieci do takiego światowego porządku prawnego, że to jest prawo obywatelskie.
Z jednej strony tak, agendy międzynarodowe wywołują taki nacisk na rządy poszczególnych państw, żeby wprowadzać tak zwane prawo do aborcji. Z drugiej strony, jeśli chodzi o ONZ, to ostatnio było takie oświadczenie Komitetu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który działa przy ONZ-cie, gdzie było jasno powiedziane, że ten komitet złożony właśnie z osób niepełnosprawnych lub z osób, które się zajmują ich problemami, że aborcja eugeniczna to jest dyskryminacja osób niepełnosprawnych. Bardzo jasno i bardzo klarownie wyrażone. Wtedy, kiedy wypowiadają się osoby, których to bezpośrednio dotyczy, wypowiedzi są bardzo przejrzyste. Aborcja eugeniczna to jest barbarzyństwo i to powinno być zakazane. Ja myślę, że powinniśmy w taki sposób na sprawę patrzeć.
Czy przywódca duchowy Wojciecha Reszczyńskiego, wielki polski filozof, przewidział, że w którymś momencie najważniejsza część debaty w Europie, w cywilizacji zachodniej będzie dotyczyć ochrony dziecka poczętego i jakiś trybunał, a tak się zdarzyło w Niemczech, przegłos powie, że istnieje trzecia płeć, to stwierdził trybunał niemiecki.
No, tego to na pewno nie przewidział i może nawet dobrze, że nie doczekał tych czasów, bo doznałby głębokiego szoku. Tym niemniej już wtedy Felix Konieczny w 1949 roku zmarł, ale już wtedy był bardzo zaniepokojony tymi zmianami. No przecież widział, co się dzieje w Rosji, co się dzieje na Zachodzie. Przecież te pomysły eugeniczne to nie były tylko pomysły tamtejszych dyktatur. Wystarczy sobie przypomnieć wypowiedzi Bernarda Shawa, Sartra, innych tak zwanych intelektualistów zachodnich. To oni przygotowywali ten grunt. To ta Bruksela nieszczęsna, siedziba pierwszej międzynarodówki i drugiej międzynarodówki, obecnie Unii Europejskiej. To tam rodziły się te tendencje, które pod hasłami wolności człowieka tę wolność w sposób brutalny odbierały. To wtedy powstały właśnie te problemy, z którymi musimy się w tej chwili uporać. Powrócić do aksjologii, powrócić do semantyki, odwrócić zakłamane pojęcia.
Warto też przypomnieć, że kiedy Europa się jednoczyła, to jeden z ojców założycieli tej Zjednoczonej Europy, Robert Schuman, to był człowiek głęboko wierzący i on wprost mówił, że wartość Europy to jest Europa wartości. I tak naprawdę to, co my robimy dzisiaj w Polsce, to nie jest negowanie wartości europejskich, tych, które legły u źródeł jednoczenia się Europy, tylko to jest powrót do tego, co było. Do tego, co zostało utracone, co przyjmuje taką formę, że jak na przykład w Holandii, że wprowadzono eutanazję i mówiono, że to będą wyjątkowe przypadki. W tej chwili jest problem z rekrutacją personelu do klinik, które się zajmują eutanazją, bo tych eutanazji jest już tak dużo, że brakuje pielęgniarek i tak zwanych pielęgniarek i tak zwanych lekarzy, którzy będą się zajmować właśnie uśmiercaniem pacjentów. To jest marsz śmierci, który trzeba powstrzymać. Ja gorąco liczę na to, że w Polsce uda się zrobić ten krok do przodu. Krok do przodu, a nie
tak, ale jeśli będzie erugowane z Europy chrześcijaństwo, które opiera się na etyce, etyka jest źródłem, podstawą chrześcijaństwa, to będziemy mieli do czynienia z barbarzyństwem. A niestety to obserwujemy. Rugowanie, wyrzucanie chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej i zastępowanie islamem, które ma przyspieszyć ten proces, bo to tutaj głównie chodzi.
Ja myślę, że te kraje się ostaną, które będą trwały mocno przy swoich wartościach. Ja myślę, że Polska jest takim krajem.
Jeśli przyjeżdżają do nas emeryci na stare lata, kupują mieszkania, coraz więcej jest wykupywanych mieszkań i chcą mieszkać tutaj, mając gwarancję, że kiedy pójdą do szpitala, nikt ich nie uśmierci.
A tylko trzeba dodać, że w islamie nie ma problemu aborcji. W krajach islamskich w ogóle to jest nie do pomyślenia.
No nie dziwnego, dlatego te kraje w końcu, ta nacja w końcu podbije Europę ze względu na dzietność.
Tak, bo Europa tak naprawdę te pętle na szyję zakłada sobie sama, eliminując się, wpuszczając imigrantów i powodując, że w niektórych miastach w Europie Zachodniej przechodzi się po ulicy. No ja pamiętam taką sytuację z Brukseli jakiś czas temu, kiedy szłam po ulicy Brukseli i w pewnym momencie zauważyłam, że jestem jedyną kobietą bez chustki na głowie.
No, i założyła
robi się
chustkę?
Gorąco. Nie, tak. Nie założyłam chustki, doszłam do hotelu.
Z tym, żebyśmy tutaj nie wpadli w jakąś pułapkę. Owszem, dobrze, że mają dzieci, ale jest to efekt funkcjonowania zupełnie innego prawa, które nie przystaje do naszej cywilizacji. W końcu jest ta tam poligamia. Jeżeli mężczyzna może mieć 4 żony, to nie dziwmy się, że może w ciągu roku zostać 4-krotnie ojcem. A jeśli się urodzą jeszcze bliźniaki albo trójkaczki. No a teraz jeśli on tak zachowa tę swoją dzietność przez 20 lat, no to niczym dziwnym jest, jeśli będzie ojcem 50 dzieci.
No tak, ja myślę, że też jakby abstrahując od tego aspektu socjologicznego, to też powinniśmy patrzeć na to, jak dzisiaj funkcjonują przepisy dotyczące aborcji eugenicznej. To jest skrajne barbarzyństwo. To są aborcje, które się odbywają w 5. i 6. miesiącu ciąży. To naprawdę nie są 12-tygodniowe dzieci. To są dzieci, które się rodzą i często z tych aborcji rodzą się żywe. Zahamowanie tego procederu to jest naprawdę pilna sprawa.
Zbierają państwo podpisy? W jaki sposób można się podpisać?
Na zatrzymajaborcje.pl jest formularz, który trzeba pobrać, podpisać i wysłać na Ogrodową. Tam adres jest widoczny na każdej karcie. Nie można się podpisywać online, tak są skonstruowane przepisy w Polsce, że musi to być podpis papierowy. Zachęcam wszystkich, żeby to zrobili. Do 20 listopada musimy te podpisy mieć w biurze.
Ponieważ miałem okazję poznać panią tu w Radiu Wnet, chciałbym podziękować osobiście za to wszystko, co pani robi. Pani praca przynosi efekty. Prawo i Sprawiedliwość, myślę o prezesie, zaczyna mówić o tym, że nie powinniśmy się godzić z tak zwaną aborcją eugeniczną. Prezydent potwierdza również podobny pogląd, a więc mamy bardzo dobry polityczny klimat.
Ja na to liczę. Gratulacje chciałabym odbierać, jak będzie sprawa załatwiona, bo na razie nie jest. Ale też chcę powiedzieć, że to jest praca tysięcy ludzi w Polsce. Naprawdę, tu nie jest tak, że ja jedna coś robię. To są ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas. Raz w roku przez 3 miesiące zbierają podpisy, nie mają ani jednego wolnego weekendu. Ja myślę, że oprócz tego, że ze względu na dzieci powinniśmy uchwalić to prawo, to też powinniśmy spojrzeć na to, że to jest ogromny wysiłek obywateli, którzy działają z potężnym poświęceniem, należy się temu szacunek.
A jak pani będzie obchodzić Dzień Niepodległości?
Pójdę na Marsz Niepodległości. Mam nadzieję, że z moimi dziećmi.
Bardzo serdecznie, może pani zostać z nami w studiu, ale bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie państwu i panom.
Kaja Godek, pełnomocnik inicjatywy Zatrzymaj Aborcję, była gościem Poranka Wnet. Na zegarze 7:46. Przy telefonie Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł niezrzeszony. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa.
To jak środowisko narodowe przygotowuje się do Marszu Niepodległości?
No jak zawsze intensywnie i na wieloraki sposób. To znaczy po pierwsze organizując ten marsz, czyli od strony technicznej, od kilku dni już napływają do Warszawy członkowie Straży Marszu Niepodległości, ci, którzy są spoza Mazowsza, spoza Warszawy. A w naszym biurze też nocowali członkowie plutonu łączności z całym swoim sprzętem, gdzie przyjechali przede wszystkim ze Śląska, z Bielska. Także to jest ten aspekt techniczny z jednej strony. Z drugiej strony przygotowujemy się od strony takiej, powiedziałbym, merytorycznej, ideowej, politycznej, gdzie jest to dla nas no zawsze dyskusja wokół hasła tegorocznego marszu. W tym roku jest to hasło My chcemy Boga. Jest to hasło cywilizacyjne, kulturowe, religijne. Na takie zdecydowaliśmy się w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości po dosyć dużych dyskusjach i debatach wewnętrznych. Sądzę, że jest to hasło, które pewne emocje obudziło, nawet i po prawej stronie, i bardzo dobrze, to znaczy wychodzimy z założenia, że publiczne wyznawanie wartości religijnych, publiczne wyznawanie Boga jest czymś, co jest bardzo potrzebne i jest tym sztandarem, który no, też jednym z fundamentalnych, które potrzeba podnosić w dzisiejszym świecie, również w dzisiejszej Polsce. Kolejny aspekt to taki, że Marsz Niepodległości stał się też takim momentem, w którym w ciągu roku, gdzie bardzo wiele różnych organizacji patriotycznych, narodowych z całej Europy ściąga do Warszawy. My dzisiaj w Sejmie mamy konferencję. Ruch Narodowy i Młodzież Wszechpolska współorganizują konferencję z udziałem no, blisko 100 gości z zagranicy. Największa jest tradycyjnie delegacja węgierska, ale będą z nami też Włosi, będą Hiszpanie, z którymi będziemy rozmawiać o separatyzmie katalońskim, będziemy z Węgrami, którzy z burmistrzem nadgranicznej gminy na granicy węgiersko-serbskiej rozmawiać o bezpieczeństwie granic, bezpieczeństwie Europy w kontekście inwazji imigranckiej. Także no, dzieje się bardzo dużo, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, wokół Marszu Niepodległości.
Spodziewa się pan jak wielu uczestników?
Powiem, panie redaktorze, tak, że my co roku jesteśmy przekonani, że rok wcześniej doszliśmy do jakichś tam granicznych zupełnie już wyników i że wyłącznie ta liczba może spadać. Wydaje mi się, że mniej więcej od 2 lat, od 2015 ta liczba się ustabilizowała. Gdzieś pewnie w około 100 tysięcy. Ja czasem się uśmiecham trochę, jak słyszę organizatorów różnych manifestacji, zwłaszcza manifestacji, które na moje oko starego manifestanta wyglądają na kilkanaście tysięcy, jak tam krzyczą o 100, 200, 500 tysiącach. Znaczy, jak Ratusz Warszawski podaje swoje wyliczenia, zwłaszcza jak chodzi o manifestację KOD-u. Tak naprawdę powyżej kilkudziesięciu tysięcy te szacunki no, zaczynają bardzo mocno zawodzić przy takiej masie ludzi i one są wyłącznie orientacyjne, więc my się od właściwie 2012-2013 roku spodziewamy no, przedział od 50 do ponad 100 tysięcy ludzi, tak, między 50 a nawet 150 tysięcy ludzi. I ten poziom mniej więcej tak się utrzymuje, tak? Tak się utrzymuje. Natomiast trzeba by było naprawdę bardzo wyspecjalizowanego, że tak powiem, aparatu liczącego, żeby podać bardzo precyzyjną liczbę za każdy rok.
To może jest detal, ale Marsz Niepodległości chciał przejść przez Most Świętokrzyski. Na to nie zgodziła się Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pójdzie trasą tradycyjną przez Most Poniatowskiego i rozumiem, pod Stadionem Narodowym będzie scena, będą przemówienia, a potem jakiś koncert?
Tak, będzie scena przemówienia.
A kto będzie przemawiał?
Będą przemawiali przedstawiciele organizacji narodowych, więc będą przemówienia Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego. Krótkie przemówienia, te polskie przemówienia będą po zakończeniu Marszu Niepodległości na stadionie tam właśnie. Natomiast przed marszem oddamy głos naszym gościom z zagranicy. Oni będą również się wypowiadali. No staramy się ze względu na liczebność tych delegacji, ilość tych delegacji, żeby to były krótkie wystąpienia. I to będzie miało miejsce o 15 na rondzie Dmowskiego, gdzie skonstatujemy. Natomiast ja też przy okazji serdecznie zapraszam wszystkich, bo zaczynamy od mszy świętej w parafii świętej Barbary o godzinie 12, tradycyjnie też już przy ulicy Nowogrodzkiej. No i tam właśnie rozpoczynamy modlitwą za ojczyznę nasze spotkanie.
Czy będą narodowcy również z Francji, a może pojawi się jakiś narodowiec z Niemiec?
Tego się nie spodziewamy i do tej pory chyba nam się nie zdarzyło. To znaczy ja nie wykluczam, że jacyś Niemcy, nie licząc niemieckiej antyfy, którą nam tu anarchiści ściągali przez parę lat do blokowania, ale powiedzmy, że nie liczę ich jako uczestników marszu. Więc nie wykluczam, że jacyś Niemcy biorą udział w Marszu Niepodległości. No, nie ewidencjonujemy tego, nawet nie bylibyśmy w stanie. Natomiast z żadnymi organizacjami niemieckimi, narodowymi, nacjonalistycznymi, co do zasady nie utrzymujemy relacji, chociaż prawdopodobnie gdyby pojawił się ktoś sensowny z Alternative für Deutschland, to nie mielibyśmy nic przeciwko. Natomiast jeśli chodzi o ten skład, no to delegacje, które są największe, to zazwyczaj właśnie Węgrzy, to tradycyjnie, ale i też pokaźna grupa Słowaków, są delegacje z Czech. Oczywiście też kraje romańskie są zawsze dobrze reprezentowane, czyli Francuzi, Włosi, Hiszpanie. Co ciekawe, zawsze duża grupa Szwedów również przyjeżdża z tej grupy. Są też ludzie, już mamy pierwsze takie przypadki, ludzi, którzy osiedlają się w Polsce, ponieważ no, Szwecja przestaje być krajem, w którym chcieliby mieszkać, wychowywać swoje dzieci. Także a są to najczęściej młodzi ludzie, którzy zakładają właśnie rodziny.
Spodziewa się pan jakichś prowokacji?
No, były takie próby. Myśmy między innymi dlatego skorzystali z tej ustawy o imprezach cyklicznych i poszli starą trasą. Hanna Gronkiewicz-Waltz jakby zakazała trasy, którą my i tak, z której my i tak wcześniej już zrezygnowaliśmy, więc ona to odgrażając się, no trochę się ośmiesza jakby. Natomiast no, ja jej napisałem zresztą na Twitterze, że dobrze było, gdyby pani prezydent 10% tej gorliwości, którą poświęca na zwalczanie patriotycznych manifestacji, gdyby poświęciła na wcześniej kiedyś na ukracanie mafii reprywatyzacyjnej szalejącej w ratuszu, ale zostawmy już ten temat. No więc tak, spodziewamy się prowokacji, chociaż chyba ciężar w tym roku jakichś prowokacji i takich akcji niesympatycznych zostanie przeniesiony na pomarszu, dlatego że ja w przyszłym tygodniu, 15, mam spotkanie w Poznaniu i tam dosyć mocna struktura anarchistyczna, bojówkarska przy aprobacie prezydenta Jaśkowiaka zamierza blokować to spotkanie i zawezwali już towarzyszy z Niemiec, z Francji, właśnie anarchistyczne bojówki, także w Poznaniu na 15 listopada no, szykują niestety jakieś tam wydarzenia. To co oczywiście spotyka się teraz z reakcją ze strony polskiej, a jak zawsze przy okazji Marszu Niepodległości, czy właśnie przy okazji tego, co będzie się działo za tydzień w Poznaniu, apeluję przede wszystkim do po pierwsze władz miasta, żeby na takie jawne prowokacje w sensie prawnym zgód nie wydawały. Po drugie do pana ministra Błaszczaka apeluję, żeby, no zwłaszcza jeśli to dotyczy jakichś bojówkarzy z zagranicy, no odpowiednio wcześniej wyłapywać towarzystwo, bo trzeba dbać o to, żeby Polacy po prostu mogli się spotykać i debatować. No ale też wiem, że mnóstwo osób to też mobilizuje do tego, żeby pojawić się na takim spotkaniu. Sam fakt, że jacyś anarchiczni bojówkarze jeszcze z zagranicy chcą w takich spotkaniach przeszkadzać.
Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, był gościem Poranka Wnet, poseł niezrzeszony. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu serdecznie. Zapraszam. Mam nadzieję do zobaczenia w Świętej Barbarze o 12 i o 15 zapraszam pana do Polskiego już jutro.
Dziękujemy bardzo. Wojciech Reszczyński?
Tak, ważna chyba informacja. My chcemy Boga. Świetne hasło, zawołanie. No, pod takim samym zawołaniem odbywają się krucjaty różańcowe. Chyba piąty raz 11 listopada o 10:00 najpierw msza święta w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży, potem procesja i otaczanie Sejmu różańcem świętym. Pamiętam trzy lata temu prawie brałem udział, no i niech ktoś powie, że ten różaniec nie okazał się skuteczny. W następnych wyborach już był zupełnie inny skład parlamentu. I co ciekawe, po tym różańcu świętym, otoczeniu Sejmu, modlitwą można pójść na Marsz Niepodległości. Także dwie wspólne imprezy absolutnie ze sobą nie kolidujące.
Wojciech Reszczyński w studio w Poranku Wnet. A w studio pojawił się Marek Stremecki. Jak w Muzeum Historii Polski będzie obchodzony Dzień Niepodległości? Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Po raz 12 Muzeum Historii Polski organizuje taką imprezę, która nazywa się Przystanek Niepodległość. Co rok ona ma swój temat. Na tym Przystanku Niepodległość jest mnóstwo ludzi przychodzi. Od razu trzeba powiedzieć, że to jest impreza plenerowa. Odbywa się przeważnie w centrum miasta, w Ogrodzie Saskim. Na Starówce, na Marienstadcie. Tak będzie tym razem. Jest ona i dla dorosłych, i dla młodszych.
Tym razem będzie i w Ogrodzie Saskim, i na tym, tak, tu i tu będzie.
W różnych miejscach, ponieważ to będzie można chodzić po całym mieście. Jutro będzie wolność. To tak zatytułowaliśmy grę miejską, w której bohaterem jest 12-letni Janek. Tego Janka może się każdy z nas wcielić. Janek będzie prowadził nas. My będziemy jako ten Janek musimy chodzić po różnych punktach z odpowiednią grą, z odpowiednią kartą do gry i bywamy w różnych punktach, gdzie rozwiązujemy konkretne zadania. W jednym punkcie spotkamy bohaterów tamtych lat, Paderewskiego i Dmowskiego, Piłsudskiego. Tam będziemy musieli odpowiedzieć na odpowiednie, na kolejne pytania. Będą też ruchowe, manualne zadania. I plus ważną sprawą jest czas. Kto wcześniej dojdzie na metę, metę niepodległości, a ta meta będzie znajdowała się przy skwerze Hoovera, no ten dostanie specjalną nagrodę. Roślinkę. Tą roślinką będzie ta niepodległość, która będzie wzrastała od 18 roku. A dla młodszych przygotowaliśmy grę miejską, także chodzenie po Warszawie. Tylko krótsza to jest droga. I to nazywa się z kolei Tadeusz w Warszawie. Ten Tadeusz to Tadeusz Kościuszko po prostu, którego ten rok 2017 jest wciąż jego rokiem. Patronem jest Kościuszko między innymi. W tej grze przypomnimy, jak wyglądała Warszawa w 1917 roku oczami Tadeusza Kościuszki w pewnym sensie. Ponieważ wtedy obchodzono, mimo że jeszcze były zabory, obchodzono setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. I w tej grze te elementy również znajdą się. Młodzi ludzie będą musieli rozwiązywać różne rzeczy. Wcielą się na przykład w kadetę szkoły rycerskiej, do której Kościuszko właśnie przyszedł co dopiero do Warszawy i chciał zostać rycerzem. Takoż też został. Dwie gry. Jedna dla starszych. Tu obowiązują zapisy i wciąż są jeszcze wolne miejsca. Należy skontaktować się z Muzeum Historii Polski przez oczywiście stronę internetową. Na grę dla młodszych zapisów nie ma. Serdecznie zapraszamy. I jeszcze jedna rzecz, a mianowicie wciąż jest dostępna i do zobaczenia, koniecznego zobaczenia, wystawa Tadeusz Kościuszko, Człowiek Idei, ta wystawa plenerowa, w pełni otwarta przez 24 godziny. Można wejść w każdej chwili na nią, zobaczyć ją. Stoi obok Narodowego Banku Polskiego. Nie przez przypadek Kościuszko często pojawia się na naszych banknotach.
Żeby dla młodszych, żeby bawić się w tą grę uliczną, o której i gdzie trzeba się stawić, gdzie trzeba przyjść.
Centrum dowodzenia znajduje się na krakowskim przedmieściu, przy skwerze Hoovera. Obydwie trasy zaczynają się o godzinie 10, jedna kończy się o 16 dla dorosłych, o 14 dla młodszych. Bardzo serdecznie zapraszamy Muzeum Historii Polskiej po raz 12. Robi tę zabawę i mamy nadzieję, że znów będzie wiele ludzi skorzysta z tej naszej oferty. Zapraszamy.
Zapraszał Marek Stremecki, też dziennikarz radiowy. Jest godzina 8:02.